w punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Niektórzy radni osiedlowi i komentujący w sieci straszą. Poznań czeka komunikacyjny paraliż porównywalny do tego, który miał miejsce podczas remontu rynku. Urząd odpowiada: owszem, trzeba przygotować się na utrudnienia, ale podjęliśmy działania, które mają je zminimalizować, a remont ulicy Ratajczaka jest po prostu konieczny. Przebudowa właśnie tej ulicy, przy której aktualnie się znajdujemy, będzie tematem kolejnej odsłony magazynu interwencyjnego Radia Poznań w punkt. Jarosław Pachczyński, Marcin Książkiewicz, Wojtek Wardeń, Tadeusz Karauda, Szymon Majchrzak. Zapraszamy do godziny 18.50. Z nami między innymi radni osiedla Stare Miasto, którzy tydzień temu spotkali się z urzędnikami w sali sesyjnej. To spotkanie trwało blisko 2 godziny. Było bardzo burzliwe. Czego się Państwo obawiacie?
Obawiamy się tego, że interes mieszkańców i tak naprawdę lokalnej społeczności, bo oprócz mieszkańców mamy tutaj też drobnych przedsiębiorców, mamy też podmioty publiczne, mamy szkoły, mamy sądy, że ich interes nie zostanie zabezpieczony i że remont nie będzie się odbywał z wystarczającym szacunkiem dla społeczności lokalnej. Nam chodzi o to, żeby właśnie ten interes został zabezpieczony.
Obawia się pani przewodnicząca Zarządu Osiedla Stare Miasto, Anna Sokolnicka-Elzanowska, że w czasie tego remontu mogą zbankrutować przedsiębiorcy, którzy mają swoje biznesy przy Ratajczaka?
Mam nadzieję, że tak się nie stanie i tak naprawdę podejmowaliśmy działania informacyjne jako Rada Osiedla. Wcześniej zapraszaliśmy też na spotkania właśnie przedsiębiorców, żeby wiedzieli, co ich czeka.
Czy to jest strach wynikający też z doświadczeń remontu, które trwały w centrum w minionych latach? Pytam o przebudowę płyty Starego Rynku, ulicę Święty Marcin, remonty, które dzisiaj przyniosły efekty.
Tak, na te efekty rewitalizacyjne faktyczne będziemy musieli jeszcze poczekać. Natomiast właśnie te doświadczenia i kilkadziesiąt punktów, które niestety się zamknęły w czasie trwających bardzo długo remontów, to doświadczenia niestety negatywne i tego się obawiamy. Mamy nadzieję, że tym razem miasto wspomoże właściwie tych przedsiębiorców z tego rejonu, aby dotrwali do czasu, kiedy ulica będzie wyglądała już pięknie.
A rzeczywiście zmiany zajdą olbrzymie, no bo przecież za 2 lata tędy, tuż za moimi plecami, pojedzie tramwaj. Telefonicznie łączymy się z dyrektorem Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, panem Grzegorzem Kamieńskim. Dobry wieczór, panie dyrektorze.
Dobry wieczór panu redaktorowi, dobry wieczór państwu.
Panie dyrektorze, padło pytanie o to, czy przedsiębiorcy mają się czego obawiać. Odpowiedź twierdząca, uzasadniana między innymi doświadczeniami z ostatniego remontu centrum. Czy zarówno Urząd Miasta, Spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie wyciągnęły wnioski z tego, co działo się wtedy w ścisłym centrum Poznania?
Szanowni Państwo, przygotowujemy się do tej inwestycji już dłuższy czas. Przypominam, że pierwotnie zakładaliśmy, że chcielibyśmy robić Ratajczaka w 2020 roku. Ten projekt wtedy został wstrzymany ze względu też na natężenie właśnie remontów. Teraz przyszedł czas na jego dokończenie. Mamy na niego finansowanie zewnętrzne i musimy je wykorzystać, jeżeli chcemy, by ten koszt dla budżetu miasta i dla całego miasta był jak najmniejszy. Przygotowujemy się już od dłuższego czasu, dyskutujemy zarówno z państwem, mieszkańcami, jak i z przedsiębiorcami i oczywiście rozumiemy te obawy, wsłuchujemy się w nie, szukamy takich rozwiązań i takich pomysłów, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Projekt w tej chwili jest podzielony na poszczególne podetapy. Tak, by poszczególne etapy właśnie zrealizować jak najszybciej i te uciążliwości były jak najmniejsze. Całe zadanie to jest blisko 2 lata realizacji, ale poszczególne odcinki myślę, że uda nam się skończyć szybciej i zależy nam na tym, żeby jak najszybciej oddawać tą przestrzeń dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, tak by ona była dostępna już zaraz po zakończeniu zasadniczych prac budowlanych.
3 listopada rozpoczną się te zasadnicze działania na ulicy Ratajczaka. Wtedy duże zmiany w organizacji ruchu, również zmiany tras tramwajowych. Wspomniałem, że z nami przedstawiciele Rady Osiedla Stare Miasto, między innymi Maciej Męczyński. Dzień dobry, panie Maciej.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Czy pana zdaniem ten dialog z Urzędem Miasta przebiega w taki sposób, że państwo czujecie się poinformowani, czujecie się uspokojeni też tymi słowami dyrektora Kamińskiego, które przed momentem padły?
Mimo zapewnień pana dyrektora Kamińskiego, my jako Rada Osiedla Stare Miasto już w lutym prosiliśmy, żeby takie konsultacje odbyły się wcześniej, a nie dzień przed rozpoczęciem robót, bo tak naprawdę teraz to już troszeczkę za późno, żeby dyskutować z mieszkańcami. Przypomnijmy, że te konsultacje były w 2020, ale to były koncepcje, dyskusje dotyczące koncepcji, a nikt nie pokazał mieszkańcom, jak będzie wyglądało to ostatecznie. Tak naprawdę mieszkańcy teraz się dowiedzieli, że...
Teraz, czyli jak rozumiem, na spotkaniu, które odbyło się tydzień temu.
Dokładnie, znaczy ta informacja już padła wcześniej, że drzewa będą wycięte i my też jako Rada Osiedla podjęliśmy uchwałę w tej sprawie, żeby zachować tą zieleń, także to ona już była w zeszłym roku uchwalona. Chcieliśmy powiedzieć, że takie szczegóły to trzeba z mieszkańcami ustalać niestety wcześniej, a nie kilka dni przed rozpoczęciem remontu.
O zieleni jeszcze dzisiaj na pewno powiemy. Dopytuję też o miejsca parkingowe, to w kolejnej części programu, ale proszę powiedzieć, czy te rozwiązania zaproponowane, które są, słyszymy o konkretnych propozycjach, fazowanie tej inwestycji, najpierw jedna część ulicy, potem druga. Czy państwa to uspokaja, że nie będzie takiego problemu, jaki pojawił się podczas remontu półwiejskiej Święty Marcin Starego Rynku?
To znaczy, to są jakieś pozytywne wnioski, które miasto wyciągnęło z remontu chociażby Starego Rynku, bo o to prosili wtedy przedsiębiorcy, mieszkańcy, żeby robić to fazami. Wtedy Stary Rynek był całkowicie zamknięty, żeby ułatwić to firmie budowlanej. Teraz na szczęście chyba poszli po rozum do głowy i będzie to robione, że tak powiem, niestety od strony wierzbięci z Wildy, więc tutaj tak naprawdę najpierw będą mieli gorzej mieszkańcy Wildy, bo tutaj szykują się zamknięcia. I z tego, cośmy się dowiedzieli na spotkaniu, prawdopodobnie pierwsza faza będzie zakończona w kwietniu przyszłego roku. To byłoby świetnie. Poczekamy, zobaczymy.
Wszystkie informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu, ale także w ruchu tramwajowym dostępne są na stronach ZDM i ZTM. Tych państwa, których to niepokoi, tam właśnie odsyłamy. Pani radna, tak jak wspomniałem, o drzewach jeszcze powiemy, ale proszę powiedzieć, czy pani jest zadowolona z tego, jak przebiega komunikacja? Pan radny mówił o spotkaniach, które były zbyt późno. Rzeczywiście pani zdaniem można było je zorganizować wcześniej?
Na pewno. Zresztą pan dyrektor Kamiński przyznał się i przeprosił, żeby dość późno zostało zorganizowane ostatnie spotkanie. To Rada Osiedla Stare Miasto w ogóle wyszła z inicjatywą tych spotkań. Wydaje mi się, że przede wszystkim powinno spotkania i informowanie mieszkańców zadbać miasto. Natomiast nam zależy na mieszkańcach, dlatego podjęliśmy takie kroki. Zdecydowanie komunikacja jest niezwykle ważna. Informowanie mieszkańców może pomóc tak naprawdę w odbiorze tej sytuacji. O to apelowaliśmy od bardzo dawna. Część z nas jest społecznikami, o lepszą komunikację właśnie z mieszkańcami, z przedsiębiorcami apelujemy od lat.
Ale pani mówi o komunikacji. Ta komunikacja rzeczywiście pani zdaniem może uchronić te przedsiębiorstwa, które dzisiaj obawiają się o swoją przyszłość? To jest coś, co już wystarczy?
Nie, ta komunikacja na przykład sprawiła, że są już takie przedsiębiorstwa, które się z Ratajczaka wyprowadziły, tak? Ponieważ dali sobie sprawę, że nie mają na co czekać i nie są w stanie tego remontu przetrwać i przenieśli się po prostu do innych dzielnic. Także mamy już takie przypadki. Komunikacja jest ważna dla mieszkańców, to jest kwestia też przygotowania. Tutaj po prostu ludzie normalnie żyją, mogą w związku z tym zaplanować sobie pewne kwestie. Naprawdę jest ważne, ponieważ mamy te doświadczenia wynikające z remontu, który już się odbył.
Przypomnę, słuchacie państwo programu interwencyjnego Radia Poznań W Punkt. Razem z nami dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Grzegorz Kamiński. Panie dyrektorze, padło takie stwierdzenie, że państwo przeprowadziliście ostatnie konsultacje w tej sprawie 5 lat temu. Od 2020 roku rzeczywiście nie było potrzeby spotkać się po raz kolejny, zapytać między innymi radnych o zdanie w sprawie tego projektu?
Szanowni państwo, te konsultacje odbywały się na etapie koncepcji, jeszcze wcześniej, w 2016, na etapie konkursu architektonicznego, później na etapie projektu były też te konsultacje, odbywały się, przy czym projekt od momentu, kiedy został wstrzymany, do dzisiaj się nie zmienił, więc jakby zakres zmian, które byłyby wskazywane, nie miały miejsca, ale oczywiście odbywały się też spotkania z Radą Osiedla, i one miały miejsce już w zeszłym roku. Oczywiście my w tej chwili się nie spotykaliśmy z Radą Osiedla, ponieważ cały czas czekaliśmy na wybór wykonawcy. Deklarowaliśmy, że spotkamy się z mieszkańcami, z przedsiębiorcami zaraz po tym, jak wybierzemy wykonawcę. Ja ostatnio wspominałem, że spotykaliśmy się faktycznie w troszeczkę późno, informowaliśmy o tym ze względu na to, że do ostatniego momentu trwały prace nad uzgodnieniem czasowej organizacji ruchu, ale to spotkanie się odbyło w Urzędzie Miasta. Wiele postulatów, było wiele dyskusji i wiele tych postulatów się wsłuchiwaliśmy. Nie mogę się zgodzić z tym, że nie słuchamy strony społecznej, ponieważ pierwotny projekt zakładał, że wycinek będzie dużo więcej niż jest planowanych. Wsłuchaliśmy się w ten głos, by właśnie minimalizować wycinki i dlatego 34 z 41 drzew zostanie przesadzonych. Dlatego też jeszcze w tym roku były prowadzone prace pielęgnacyjne na tym terenie, by zabezpieczyć te drzewa, by można było spokojnie je przesadzić, tak by one przyjęły się po przesadzeniu. I dlatego nie mogę się zgodzić z tym, że nie słuchamy mieszkańców. Oczywiście rozumiem, że są emocje,
Postawmy tutaj przecinek i oddajmy głos mieszkańców, skoro już zaczęliśmy ten temat, no bo może rzeczywiście jest tak, że zmiany zostały wprowadzane, a pewnych inwestycji po prostu bez takich kosztów związanych między innymi z wycinką przeprowadzić się nie da. Radny osiedla Stare Miasto Maciej Męczyński.
No nie da się, ale jak byliśmy na spotkaniu z mieszkańcami, mieszkańcy byli zszokowani, że chcą, że tak powiem, urzędnicy pod topór przeznaczyć duże drzewa. Dlaczego się okazuje, że jest niezgodne z projektem? Projekt zawsze można zmienić, prawda? To tak naprawdę to jest problem architektów, którzy też powinni się dopasować trochę do... Wiadomo, że ulicy nie można poszerzyć, ale można przestawić miejsce parkingowe o pół metra i zachować drzewo. Mieszkańcy byli zdziwieni, że te drzewa mają zniknąć. Wiemy, że miasto stara się, że tak powiem, dopasować maksymalnie, że tak powiem, projekt do zieleni pod drzewa mieszkańców, ale uważamy, że zostało zrobione za mało.
Państwo oczekujecie wprowadzenia zmian w tym projekcie. Na 6 dni przed rozpoczęciem zasadniczych prac zostało bardzo mało czasu. Państwa zdaniem te drzewa można uratować?
Nie wystąpiliśmy z taką propozycją, ponieważ zdajemy sobie w pełni sprawę, że kwestie proceduralne są już zamknięte. W związku z tym...
Pani kolega przed momentem powiedział, że w każdym momencie można zmienić projekt.
Tak, no ale pan pytał, czy wystąpiliśmy z takim wnioskiem. Nie wystąpiliśmy. Wystąpiliśmy jako rada odpowiednio wcześniej, czyli wystąpiliśmy do prezydenta miasta w zeszłym roku z taką uchwałą, ponieważ Rada Osiedla wypowiada się w postaci uchwał. W związku z czym wystąpiliśmy z tym w tej chwili po prostu dochodzi te informacje, dochodzą do mieszkańców i to jest przerażające. To nie jest tak, że mieszkańcy wiedzieli. Nie, oni nie wiedzieli, a ci, którzy wiedzieli, bo spotkaliśmy się w lutym i przypomnę może panu dyrektorowi, że wtedy właśnie pan prezydent Solarski, który na tamtym etapie nadzorował inwestycje, mówił, że pochyli się nad tym problemem i zrobi co w jego mocy. Dał wtedy tak naprawdę nadzieję mieszkańcom na zmiany, po czym spotkaliśmy się w zeszłym tygodniu i mieszkańcy się dowiedzieli, nie, przykro, nam będzie tak, jak zaplanowaliśmy.
Oddajmy głos dyrektorowi Kamińskiemu. Słyszał pan dyrektor te słowa, było spotkanie.
Chciałbym uzupełnić kilka wypowiedzi i także cytat, który dotyczył pana prezydenta Solarskiego. Pan prezydent Solarski faktycznie powiedział, że pochylimy się nad zagadnieniem i dlatego pochyliliśmy się nad tym zagadnieniem. I ta wycinka, która była planowana dużo większa, została ograniczona do absolutnego niezbędnego minimum. 34 drzewa, jeszcze raz przypomnę, zostaną przesadzone i to jest właśnie to zapewnienie, żeby minimalizować wycinki. A 7 drzew, których niestety nie uda nam się technicznie przesadzić, niestety zostanie wyciętych. I ten postulat, myślę, że jak najbardziej został spełniony, o czym wspominałem także na ostatnim spotkaniu.
W czasie wypowiedzi pana dyrektora przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto Tomasz Dworek kręcił głową. Oddaję panu głos.
Uśmiechał się trochę, ale tak dziwnie się uśmiechał, bo dzisiaj drzew nie wycinamy, tylko przesadzamy. Tylko czego się nauczyliśmy z poprzedniego etapu projektu Centrum, że drzewa, które nowe są nasadzone, bardzo często się nie przyjmują i po kilku latach tak naprawdę uschną i będą do kolejnej wymiany. Pytanie, dlaczego tych drzew nie można pozostawić? Pytanie, czego się nauczyliśmy z poprzedniego etapu? Czy ławki, które będą ławkami użytecznymi, czy lampy nie będą świeciły mieszkańcom w oczy. Pytanie, czego się nauczyliśmy z poprzednich etapów? Obawiam się, że tej nauki wiele nie zostało.
Między innymi komunikacji. Państwa koledzy też przyznawali, no rzeczywiście, ta została poprawiona.
No, czy zostało poprawione, to się jeszcze okaże. Na pewno potrzeba...
Ma pan takie poczucie?
Ja chciałbym, żeby był jakiś człowiek, którego mieszkańcy będą znali. To jest krótki odcinek, z którym będzie można porozmawiać, że coś się będzie działo. Bo to mieliśmy sytuację, w której ludzie nie mogli wejść do budynku, tak? Nie mogli wejść do swojego zakładu pracy.
To jest miejsce do wypowiedzi wykonawcy.
Oddajmy głos w takim razie Rafałowi Gregorowiczowi, dyrektor do spraw marketingu, generalnego wykonawcy firmy Terlan.
Dzień dobry, witam Państwa. Ja się bardzo cieszę, że ten wątek padł a propos wyznaczonej osoby do komunikacji z mieszkańcami, ponieważ ja jestem tą osobą i po prostu jako firma Terlan, wykonawca tej inwestycji, chcemy zadbać o to, żeby ten kontakt był bieżący, tak? Chcemy zapewnić mieszkańcom z wyprzedzeniem informacji o tym, o ewentualnych utrudnieniach.
Jak będziecie Państwo to robić? Jest jakiś mail, przez który można
tak,
się zwrócić?
Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj od razu mogę tego maila podać. Jest to ratajczaka@terlan.pl i to jest taki mail bezpośrednio do naszej spółki, która zajmuje się inwestycją. I co więcej, no, sam osobiście byłem na tym spotkaniu z mieszkańcami, gdzie został podniesiony na przykład postulat dojazdu do posesji, gdzie mieszkańcy zażyczyli sobie wyrobienie specjalnych identyfikatorów.
Bo tydzień temu jeszcze nie było mowy o tym, żeby takie rozwiązanie było gotowe. Mieszkańcy się zastanawiali, na jakich zasadach będziemy się dostawać do swoich posesji.
W tym momencie należy zaznaczyć, że według umowy, która obowiązuje nas jako wykonawca, mamy 60 dni na to, żeby opracować czasową organizację ruchu. Myśmy zrobili to w 30. Także argument tego, że nie było to opracowane wtedy tydzień temu, okej, okay, ja to przyjmuję, ale proszę na ten problem spojrzeć szerzej. W tej chwili mamy już 140 rejestracji z ulicy Ratajczaka, które dostaną takie identyfikatory. Także szanowni Państwo, jeżeli słuchają nas mieszkańcy, którzy boją się tego, że nie będą mogli dojechać do swojej własnej posesji, wjechać na swoje własne podwórka, niech napiszą nam numer rejestracyjny na ratajczaka@terlan.pl. My taki identyfikator oczywiście wyrobimy.
Czy to też dotyczy przedsiębiorców, którzy liczą na dostawy towarów?
W ramach czasowej organizacji ruchu, tutaj też warto zaznaczyć, bo mówiliśmy już o tym, że mamy takie, jest etapowanie tej inwestycji. To jest bardzo ważne, bo proszę Państwa, słuchając tej wypowiedzi Rady Osiedla, mam trochę takie wrażenie, że robimy katastroficzny scenariusz. Nie. Zostały podjęte konkretne wnioski, konkretne działania, czyli etapowanie inwestycji od Świętego Marcina do Ogrodowej i skrzyżowanie Wierzbięcice, Matyi i Królowej Jadwigi, taka litera T. To jest pierwszy etap, od którego zaczynamy, gdzie będzie dział się front robót. Ale proszę Państwa, drodzy mieszkańcy, to nie jest tak, że zamykamy tam jakiekolwiek biznesy. Nie. Dojście do tych posesji, dojście do tych biznesów cały czas będzie możliwe. Należy pamiętać, że na przykład kanalizacja sanitarna jest 6 metrów pod ziemią, więc oczywiście będą głębokie wykopy, ale zrobimy wszystko, żeby cały czas to dojście było. Jeżeli będzie wyłączone, to tylko czasowo, ale nie liczymy tego w dniach, a w godzinach.
Pani Gadna, czy panią przekonują te uspokajające wypowiedzi? No bo może rzeczywiście jest tak, że wnioski zostały wyciągnięte, a pewne niedogodności na każdym etapie każdej inwestycji będą, no ale musimy pewne sprawy załatwić, tak jak na przykład te dotyczące kanalizacji, którą trzeba wymienić.
Oczywiście, że patrzymy na to z optymizmem w momencie, kiedy wykonawca deklaruje, że będzie się starał. To jest podstawowa kwestia. Stroną dla nas rozmów wcześniej było miasto. I to miasto wyznacza wykonawcy sposób realizowania tej inwestycji. My możemy tylko prosić, żeby wykonawca jednak szanował lokalną społeczność, bo to jest istotne. Rozumiem, że państwo miało mało czasu, ale to miasto powinno przewidzieć, jak będzie zorganizowane życie mieszkańców i wymóc na wykonawcy, żeby jednak to było dostosowane do potrzeb. Z mojego punktu widzenia nadrzędnym nie jest
wykonawca. Ale to powiedzmy, co jeszcze musiałoby się zmienić, żeby to było rzeczywiście dopasowane do potrzeb, tak jak pani przewodnicząca to ujęła?
No to jest kwestia dotarcia do wszystkich interesariuszy rejonu Ratajczaka. To nie jest długa ulica. To nie
udało się do tej pory tego zrobić. Słyszeliśmy, jest ponad 150 wniosków o wydanie identyfikatora.
Świetnie. Po prostu musi ta informacja dotrzeć do wszystkich. Ja nie wiem, jak.
Ile. Myśmy się spotkali ze wszystkimi dużymi organizacjami, czyli mówię tutaj o Izbie Rzemieślniczej, mówię o Lidze Obrony Kraju, mówię tutaj o też dużych biurowcach, które są przy Wierzbięcicach. Myśmy się z przedstawicielami, z zarządcami, ze Starym Browarem, z WSB Merito, ze Szkołą Podstawową spotkali na spotkaniach i posłuchaliśmy, tak? Konsultowaliśmy z nimi też tą czasową organizację ruchu. Mówiliśmy, jak to będzie wyglądać, jaki będzie dojazd. Ja mam świadomość, że nie zapukaliśmy do każdego mieszkania, ale mamy jeszcze na to czas, żeby to poprawić. Dzięki uprzejmości Biuro Koordynacji Projektów będą takie spotkania z mieszkańcami w lokalu przy ulicy Święty Marcin i my chcemy się spotykać. Chcemy Państwu tą informację dać.
Zapraszamy. Panie dyrektorze, tutaj proponuję postawić przecinek. Chciałbym podziękować za udział w programie Grzegorzowi Kamińskiemu, dyrektorowi Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Słowem puenty, panie dyrektorze, ma pan poczucie, że zostało zrobione wszystko, co mogło, żeby rzeczywiście mieszkańców powiadomić, poinformować, czy są już pierwsze wnioski, które można wyciągnąć na przyszłość?
Panie redaktorze, szanowni państwo, będziemy robić wszystko, żeby powiadomić wszystkich interesariuszy, tak jak wspomniała pani radna. Oprócz pana dyrektora, który dzisiaj jest ze strony firmy Terlan, wyznaczeni zostali przedstawiciele Biura Koordynacji do kontaktu, o czym informowaliśmy na wszystkich spotkaniach informacyjnych, imienia i nazwiska i adresu mailowego. Wyznaczony został przedstawiciel ze strony też spółki PIM, imienia i nazwiska i z adresu mailowego, także kontakt z nami jest znany. Oczywiście będziemy cały czas o tym przypominać. Chciałbym także dodać, że wszyscy mieszkańcy, wszyscy właściciele zostaną poprzez spółkę PIM poinformowani materiałem pisemnym, ulotką, które są w tej chwili w druku i do każdego właściciela dotrzemy, do każdego najemcy, do każdego mieszkańca, który jest interesariuszem ulicy Ratajczaka, dotrzemy dodatkową informacją pisemną, jeżeli ona jeszcze dzisiaj nie została przekazana i nie dotarła. Chcemy, żeby ten projekt był zrealizowany z jak najmniejszą formą utrudnień. Zdajemy sobie sprawę, tak jak wspomniał pan dyrektor, że to nie będzie łatwe, ale zależy nam, żeby to było zrobione tak, by mieszkańcy czuli się dumni z tej inwestycji po jej zakończeniu.
Dotrzemy do każdego mieszkańca, dotrzemy do każdej mieszkanki. Tak mówi dyrektor Grzegorz Kamiński, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta. Dziękuję panie dyrektorze za udział w programie.
Dziękuję państwu.
Chciałbym się zwrócić także do naszych zaproszonych ekspertów, to m.in. dr Jeremi Rychlewski, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników RP, również Politechnika Poznańska. Dzień dobry, panie
dyrektorze. Dzień
dobry. Pan uczestniczył w realizacji podobnych inwestycji transportowych. One były konsultowane na różnym etapie z mieszkańcami. A jak pan ocenia to, co wydarzy się za moment za naszymi plecami, czyli rozpoczęcie przebudowy Ratajczaka, no i też przygotowanie tej inwestycji?
W konsultacjach tutaj nie uczestniczyłem, więc trudno mi ocenić tutaj...
Niemniej ma pan doświadczenie z podobnych procesów.
Na poziomie ogólnym wydaje mi się, że ta inwestycja jest dobrze przygotowana, natomiast bardzo dużo zależy od szczegółów. I podam taki przykład z lata tego roku, kiedy w związku z remontem na moście Świętego Rocha zamknięto po jednym pasie na moście Królowej Jadwigi. I ku mojemu pewnemu zdziwieniu zauważyłem, że tam kierowcy przejeżdżają znacznie wolniej, niż to by wynikało z warunków ruchu. Prawdopodobnie rozglądali się, patrzyli, co się dzieje. Druga sytuacja taka przy Bukowskiej, gdzie oznakowanie na początku było takie, że było dość mocno mylące dla kierowców. I teraz to są właśnie takie szczegóły, które wpływają na to, czy ta organizacja ruchu będzie mało uciążliwa, czy będzie bardzo uciążliwa.
A tu o te szczegóły zadbano na tym etapie, pana zdaniem?
To zobaczymy dopiero, bo są takie szczegóły, że dopiero zobaczymy, jak to zostanie zrealizowane.
Zweryfikuje to pewnie przyszły tydzień, kiedy te zmiany wejdą w życie.
Z planu tego nie jest się dowiedzieć.
Pani radna, wrócę jeszcze do tej dyskusji, która rozpoczęła się z panem dyrektorem. Pani usłyszała, dotrzemy do każdego mieszkańca, będą wydane identyfikatory. Ma pani poczucie, że na tym etapie zrobiono rzeczywiście wszystko, co można było, żeby do tego doprowadzić?
No, uważam, że presja ma sens. W związku z tym nasza presja Rady Osiedla, myślę, że w ten sposób będzie efektywna, że rzeczywiście wykonawca dotrze do mieszkańców. Natomiast jest to późno, nawet bardzo późno. Tak naprawdę naprawdę za niecały tydzień rozpoczyna się inwestycja. Nie wiem, czy Państwo, każda osoba słuchająca chciałaby się dowiadywać o sposobie organizacji ruchu obok jego domu na niecały tydzień przed rozpoczęciem.
O tym była też mowa w ubiegłym tygodniu, a więc dodajmy, że 2 tygodnie. Pan dyrektor odpowiada od razu. Dojazd do każdej posesji będzie zachowany. Każdy dostawca też będzie mógł wjechać tam, gdzie musi rozładować towar.
Świetnie. To jest zapisane z tego, co wiem, w umowie, w związku z czym wykonawca jest zobligowany do zabezpieczenia dostępu do miejsc. W związku z tym to nie jest coś, co jest czymś wyjątkowym. Mieszkańcy muszą mieć możliwość dotarcia do domów, ale pamiętajmy, że...
Będą mieli te możliwości.
Tak, oczywiście, musi tak być. Natomiast równocześnie mamy będzie remontowane skrzyżowanie w Wierzbięcice Królowej Jadwigi i Matyi, w związku z czym zmiany komunikacyjne i nałożenie się zresztą remontów w związku z przebudową mostu Chrobrego w rejonie centrum będzie naprawdę uciążliwe dla mieszkańców. Najbardziej oczywiście dla mieszkańców, którzy są w rejonach inwestycji.
Panie dyrektorze, zwracam się do generalnego wykonawcy. Pan zna szczegóły dotyczące przebudowy. Pan wie, jak będzie to miejsce, w pobliżu którego stoimy, wyglądało za 2 lata. Warto czekać, warto znieść te uciążliwości, no bo nie zaklinajmy też rzeczywistości. One z pewnością będą.
Zresztą tak, przede wszystkim na pewno będą momenty, w których będzie trudno, ale zdecydowanie warto czekać. Popatrzmy na resztę centrum, jak wygląda. Poznaniacy są w tej chwili dumni z tego, jak wygląda ich miasto, jak wygląda ich centrum. I ten brakujący element ulicy Ratajczaka jest konieczny do wykonania i naprawdę warto. A my będziemy się starać, żeby to wyglądało jak najlepiej, w jak najkrótszym czasie.
Panie doktorze, Szymon Fierek, Politechnika Poznańska, Wydział Inżynierii Lądowej. Jakie znaczenie dla układu komunikacyjnego Poznania ma te kilkaset metrów torowiska, które powstanie za naszymi plecami, bo mogłoby się wydawać, że to niedużo? To rzeczywiście wiele zmieni?
Tak, no te kilkaset metrów to tak naprawdę przekłada się na ponad kilometr oszczędności, jeżeli chodzi o skrócenie odległości pomiędzy Rynkiem Wildeckim a centrum miasta, a ścisłym centrum miasta. Pojedynczy kurs tak naprawdę w skali całego dnia przekłada się na 100 kursów w dobie, na kilka tysięcy kursów w tygodniu, co daje potężne oszczędności, także skorzystają z tego nie tylko mieszkańcy, wobec których to jest przede wszystkim kierowane, ale także są to korzyści dla przedsiębiorstwa transportu zbiorowego. To także w końcu brakujący element, który pozwoli na odciążenie innych odcinków sieci tramwajowej. Przede wszystkim mam na myśli tutaj Kaponierę jako taki węzeł, który jest potężnie obciążony. Pozwala na, w razie sytuacji awaryjnych, na przekierowanie ruchu na inne fragmenty sieci. Także korzyści tutaj jest całe mnóstwo.
Ma pan doświadczenie z innych inwestycji? Śledził pan takie inwestycje nie tylko w Polsce, ale za granicą. Rozmawialiśmy o tym niejednokrotnie. Czy rzeczywiście takie remonty przekładają się też na to, że potem te korzyści również finansowe są odczuwalne w kieszeni, w portfelu?
Każdy projekt przechodzi odpowiednią analizę. Analizy to są analizy kosztów i korzyści. Rozważa się, jakie są korzyści z potencjalnego wariantowania w inwestycji. Wybiera się najlepszy wariant w końcu z tych, które są rozważane. Także wszystko to jest przekładane na zmonetaryzowaną wartość, dzięki której możemy wybrać najlepsze rozwiązanie. I to z punktu widzenia jest rozpatrywane z punktu widzenia różnych interesariuszy. Są mieszkańcy, są władze miasta, są przedsiębiorcy.
Pytam przede wszystkim o przedsiębiorców, o mieszkańców, no bo ich przedstawiciele są tu dzisiaj i martwią się o to, że te 2 lata będą po prostu skutkowały dla nich realnie czasami szczuplejszym portfelem, no bo nie będzie na przykład klientów.
Wiele badań wskazuje na to, że w momencie, kiedy wprowadzamy transport zbiorowy w dany rejon, tak naprawdę wprowadzamy dodatkowy ruch, ten, który jest w stanie skorzystać z tych miejsc usługowych, punktów usługowych, bardziej bezpośrednio niż to ma miejsce w przypadku po prostu pojazdów indywidualnych, samochodów osobowych i kierowców, którzy po prostu tylko przejeżdżają daną ulicą.
Tramwaj ożywia ulicę?
Zdecydowanie tak.
Panie redaktorze, to warto zaznaczyć, że w tym momencie, jeżeli mieszkańcy będą korzystać na przykład z przystanków na ulicy Święty Marcin i będą chcieli dostać się do Starego Browaru, czy też do przedsiębiorców z dusz ulicy Ratajczaka, to po prostu będą szli pieszo, tak? Czyli ten potok pieszy będzie większy niż chociażby teraz. No i jest szansa na to, że tych klientów też będzie relatywnie więcej.
No to skoro już wpadliśmy na ten trop fiskalny, no to skieruję się jeszcze raz do przedstawicieli mieszkańców. Może rzeczywiście warto przeczekać te dwa niewątpliwie trudne, czekające centrum Poznania lata, żeby potem też otrzymać pewien zwrot, nie tylko estetyczny, ale też finansowy.
Proszę porozmawiać na ten temat z przedsiębiorcami, bo...
Oni rozmawiają z państwem, jesteście w tym dialogu.
Tak, tak, ale my nie jesteśmy stroną finansową, prawda, jako radni. My prosiliśmy, żeby miasto może uwzględniło potrzeby finansowe mieszkańców, bo taki pomysł był przy remoncie Świętego Marcina, gdzie miasto dało ulgi finansowe dla przedsiębiorców przy tej ulicy. Prosiliśmy, żeby również to zaistniało przy Ratajczaka, żeby to miały również podmioty ulgę finansową, żeby nie, na przykład nie płacić 100% podatku katastralnego, prawda, albo o tym pomyśleć, czy miasto tak to wykombinowało. Nie, znowu jest to polega na tym, że trzeba będzie indywidualnie prosić. Miasto nie podjęło ogólnej takiej uchwały, jak to było w przypadku Świętego Marcina, że tym mieszkańcom ulżymy, a tym nie.
Wrócę do mojego pytania, radna Anna Sokolnicka, przewodnicząca zarządu osiedla. Warto poczekać? Warto przetrwać te dwa lata?
Czy miejmy nadzieję, że warto. Chodzi o to, czy wszystkim się uda przetrwać. I o to nam chodzi, bo robimy to jako miasto, tak, kosztem właściwie kolejnych 180 milionów, w związku z czym wierzymy, że te publiczne pieniądze są wydawane celowo i one przyniosą efekty. Natomiast nie powiemy nikomu, że musi czekać, jeżeli nie będzie w stanie przeczekać ze względu na to, że będzie trudno. Dlatego nam tak bardzo zależało, żeby się nad tymi potrzebami doraźnie pochylać. W związku z tym zakładamy, że nowe centrum, lepiej skomunikowane, to jest ten istotny cel, tylko ważne, w jaki sposób będzie zrealizowany.
Rafał Giedroć, generalny wykonawca firmy Tegla.
Wartość kontraktu to nie 180 milionów, to 100 milionów złotych.
I te pieniądze również mają tutaj znaczenie. To już padło w naszej dyskusji. Chciałbym, żeby powoli zmierzając do puenty, również ten wątek wybrzmiał, no bo on zapewne wielu z Państwa słuchających też zastanawia, jak będziemy mogli przejechać przez miasto, kiedy jednocześnie rozpocznie się przebudowa ulicy Ratajczaka, a także remont mostu Chrobrego. Panie doktorze, dużych utrudnień możemy spodziewać się w tym czasie w Poznaniu?
Tak jak wcześniej zostało to powiedziane, sporo zależy od tych szczegółów, jeżeli chodzi o tymczasową organizację ruchu. No każda inwestycja wiąże się z jakimiś utrudnieniami. Tak naprawdę, jeżeli każdy z nas...
Mamy do czynienia z dwoma bardzo dużymi inwestycjami.
No jasne, skumulowanie kilku dużych inwestycji w czasie nigdy nie jest korzystne, no ale są sytuacje, w których nie ma innego wyjścia. Każdy z nas gdzieś kiedyś przechodził jakiś remont domu, mieszkania i wie, jakie to są utrudnienia. Natomiast robimy to wszystko w takim celu, żeby poprawiło się.
Doktor Jeremi Rychle, pan doktor się uśmiechał, nie wiem, czy z przekąsem, czy z szyderem.
Nie, z podparciem, bo na przykład bardzo dużo zależy od programu sygnalizacji świetlnej. Będziemy mieli niektóre relacje tramwajowe, które znikną na pewien czas. I to oznacza, że można skorygować ten program. Pytanie, czy będzie skorygowany. Dużo zależy od zachowań kierowców. Czy będą sprawnie przejeżdżać przez miejsca budowy, czy też będą się szeroko rozglądać i niestety obniżać w ten sposób przepustowość. Także też oczywiście to bardzo dużo zależy od władz miasta, czy zapewnią sprawne kursowanie tramwajów tam, gdzie te tramwaje zostaną, czy też te tramwaje będą utykać w zatorach. I tutaj być może też trzeba będzie reagować na bieżąco, bo przy Kaponierze to było tak, że przez 2 tygodnie ten ruch był niestabilny. Dopiero po 2 tygodniach kierowcy odnaleźli nowe sposoby przejeżdżania.
A panie doktorze, pana zdaniem będzie jak reagować na bieżąco? No bo tak naprawdę nikną nam te możliwości organizacji tras tramwajowych między jedną a drugą częścią Poznania, no bo już nie przejedziemy mostem Chrobrego, zostaje most Świętego Rocha?
Trasy tramwajowe zostały już ustalone i tutaj nie można zmieniać, bo ludzie mają prawo się przyzwyczaić do nowego rozkładu. To nie możemy co chwila zmieniać. Natomiast pewne na przykład szczegóły na sygnalizacji świetlnej są możliwe do zrealizowania z budynku Centrum Sterowania Ruchem, czyli można na bieżąco korygować pewne rzeczy.
To będzie pewnie też wyzwanie, żeby kontrolować i monitorować też ten ruch. Zmierzamy pomału do puenty programu interwencyjnego Radia Poznań w punkt. Panie dyrektorze, jak by pan uspokoił mieszkańców, tych, którzy wysłuchali tej dyskusji, nie są do końca przekonani albo czują, że to po prostu będzie trudny czas?
Czy mam nadzieję, że po prostu przytoczone argumenty, informacje, które padły tutaj w programie, jeszcze raz powtórzę, szanowni państwo, to nie jest tak, że ulica jest całkowicie zamknięta, tylko będzie tam tylko i wyłącznie dojazd do posesji, ale pieszo będzie można tą ulicą chodzić. Także nie mówmy, że tutaj będzie całkowity armagedon i zamknięte dla jakiegokolwiek ruchu. Tak? Dojazd do posesji cały czas będzie zachowany i jesteśmy otwarci na głosy mieszkańców. Jeżeli będą pojawić się jakieś bieżące problemy, jak najbardziej zapraszamy do kontaktu. Będziemy również informować ze swojej strony na przykład o jakichś wyłączeniach mediów, które mogą się zdarzyć, ale tak jak już mówiłem wcześniej, liczymy to w godzinach, a nie dniach.
Będzie trudno, będą wyzwania, ale to nie będzie armagedon, to słowa generalnego wykonawcy. Pani radna, na co państwo jesteście przygotowani i czy te tłumaczenia państwa uspokajają? Jesteśmy po kolejnej, blisko godzinnej dyskusji.
Będziemy tak naprawdę wspomagać mieszkańców, to mogę powiedzieć, w tym kontakcie z wykonawcą, to żeby dla nich rzeczywiście to armagedon nie był. I liczymy na to, że po prostu tym razem miasto przeprowadzi sprawniej remont i pochali się nad potrzebami mieszkańców.
Panie radny?
Przypomnijmy, że najbliższe spotkanie dotyczące przebudowy Radajczaka jest 5 listopada, także jeżeli mieszkańcy mają jakieś pytania, to jest świetny czas, żeby przyjść na Święty Marcin i zapytać wykonawcy, jak to będzie wyglądać.
A dwa dni wcześniej początek zasadniczych prac dotyczących przebudowy Radajczaka, a więc tego miejsca, za plecami którego się właśnie teraz znajdujemy. To był magazyn interwencyjny Radia Poznań w punkt. Ja już teraz zapraszam państwa bardzo serdecznie do słuchania kolejnych odsłon we wtorki między 18 a 19, a także oglądania zapisów naszych audycji na platformie YouTube. Zapraszam państwa także do kontaktu w punkt @radiopoznań.fm. Tam możecie informować nas o sprawach, które państwa zdaniem warto podjąć. Dziękujemy za użyczenie terenu Lidze Obrony Kraju, a tymczasem mówimy do usłyszenia. Jarosław Pachczyński, Marcin Książkiewicz, Wojtek Warda i Tadeusz Karauda. W studiu czuwał Maciej Narożny. Ja nazywam się Szymon Majchrzak. Dobrego wieczoru.
W punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.